Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, najpierw chciałem uścisnąć tą bratnią dłoń, chociaż jest to niemożliwe, aby z wszystkimi się Wami tutaj przywitać, ale chciałem przywitać się słowami naszego Pana, pokój Wam. Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, chciałem tak samo złożyć z siebie bratni chrześcijański obowiązek, chociaż jest nas tutaj garstka, która przyjechała ze zboru w Krakowie. Wszyscy razem przywozimy chrześcijańskie bratnie pozdrowienie, życząc Wam wiele łask i błogosławieństw Bożych. Dziękuję. Drodzy braterstwo, tak jak wcześniej wspominałem jednemu bratu, że lubimy tutaj przyjeżdżać na to miejsce. Lubimy przebywać razem z braćmi, siostrami z tego zboru. Lubimy karmić się Słowem Bożym, lubimy przebywać właśnie w tej bratniej społeczności. Mimo że każdy z nas ma jakieś obowiązki rodziny, każdy z nas ma pracę, każdy ma jakieś zajęcie, to jednak większość z nas znajduje ten czas, aby właśnie w takich błogich chwilach, błogich momentach, aby razem spotkać się, aby zapytać czasami, co słychać u drugiego brata czy siostry, jak również, aby wspólnie czytać to same Słowo Boże, aby dowiadywać się z tego, co Pan Bóg chce do nas przemówić. I drodzy braterstwo, trochę myślałem, w jaki sposób mógłbym bratu Michałowi odmówić, ale znając ten zbór, znając tutaj braterstwo, bo moja rodzina wywodzi się też właśnie z tej rodziny Wielkiej Kopakowej, po prostu mając na względzie ten autorytet i uznanie niektórych braci, nie byłem w stanie odmówić bratu. Drodzy braterstwo, właśnie patrząc na Słowo Boże, dostrzegamy w nim wiele szczegółów, wiele takich wyjątków, na które można by właśnie w krótkości zwrócić naszą uwagę. I drodzy braterstwo, chociaż było już 3 wykłady, i te wykłady zmierzały właśnie w tym celu, który tutaj mamy, że Słowo Boże jest żywe, że jest skuteczne. I kiedy tam siedziałem z tyłu, przeczytałem ten drugi werset, że błogosławieni są, którzy słuchają. Jedno ze słów, które Pan wypowiedział, będąc na górze, to sobie myślałem, że wystarczyłoby te dwa wersety odczytać, zamknąć Biblię i to już by nam wystarczyło. Ale my w dalszym ciągu chcemy się budować, chcemy dowiadywać się właśnie z tego słowa. I drodzy braterstwo, chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na pewne problemy nurtujące, tak samo problemy, które tak samo niekiedy przedostają się i do naszej społeczności. Zwrócić uwagę właśnie na podstawie Słowa Bożego. I z tego słowa chciałbym wyciągnąć pewne wnioski i będziemy się właśnie w to Słowo Boże wgłębiać. Jednocześnie nie chciałbym popsuć tej atmosfery, która tutaj już była stworzona od rana, ale chciałbym, aby te słowa, które tutaj będę cytował, aby one posłużyły nam właśnie, aby były nam zbudowaniem, a przez to, abyśmy Ojcu mogli oddać należytą cześć i chwałę. I zwrócimy naszą uwagę na pewne problemy, na różne doświadczenia, których jesteśmy uczestnikami, bo wiemy, że wszyscy jesteśmy zrodzeni w grzechu i właśnie ten grzech w jakiś sposób stara się przenikać do naszego życia, stara się przenikać do naszych rodzin, do naszych domostw, jak również do naszych zborów. I w naszym rozważaniu przypomnimy sobie zalecenia Słowa Bożego, jak mamy żyć, jak mamy postępować, chociaż tu już było powiedziane i na pierwszej części, i na drugiej. I chciałbym właśnie zachęcić braci, chciałbym zachęcić tak samo ludzi młodych do pracy. Chciałbym, aby ci, którzy już kiedyś spotkali na swojej drodze swojego Pana, aby przez to przybliżyli się bliżej do Ojca, do Boga, aby uczynili ten krok naprzód, aby się nie zniechęcali, mimo że czasy są takie, jakie są, że w tych czasach jest nam coraz trudniej żyć. Drodzy braterstwo, jak wszyscy wiemy, żyjemy już przy końcu wieku Ewangelii, kiedy to ten czas właśnie żniwa dobiega końca, a ostatki są obierane do Kościoła Bożego. I dlatego wszyscy wierzący muszą być ostrożni właśnie na wpływ zewnętrzny. I o tym bym chciał dzisiaj mówić. I apostoł święty Paweł, apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, a w wersecie 8, to już na pewno, braterstwo, wiecie, o czym tam jest mowa. Odczytam kilka wersetów. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni wierzę, wiedzą, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. A więc kiedy czytamy ten cały kontekst, to właśnie widzimy, że jeżeli się ukorzymy, jeżeli w pokorze uniżymy na nasze kolana, zwrócimy się właśnie do naszego Ojca przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, to właśnie wszelkie troski nasze możemy złożyć właśnie na Niego, który może nas od tych wszelkich trosk, od wszelkich doświadczeń może nas uwolnić. Ale dla nas potrzebna jest trzeźwość, potrzebne jest czuwanie, bo on, przeciwnik, jako lew ryczący, starsze tłumaczenie mówi, obchodzi, szukając kogo by pożar. Tak więc, drodzy braterstwo, zauważamy, że musimy w naszym życiu być ostrożni, musimy być uważni. A właśnie uważni na wszystko, co wokoło nas jest, co nas otacza, gdyż bardzo dobrze zdajemy sobie z tego sprawę, że przeciwnik stara się za wszelką cenę w jakiś sposób na nas wpłynąć lub nami zawładnąć. I drodzy braterstwo, coraz częściej słyszymy o problemach nękających naszą społeczność, to, że brat nie przyjmuje napomnienia, nawet nie chce słyszeć o pozdrowieniach, a przekazującego pozdrowienie uznaje za kłamcę. Słyszymy, że ktoś nagle o kimś zmienił zdanie, że to, co go nęka, pochodzi od brata, może od siostry. Słyszymy, że brat przeżył wiele lat w prawdzie, dzisiaj nie może się pogodzić ze swoim stanem, w jakim się znalazł. Właśnie przy końcu swojej drogi. I przecież kaznodzieja Salomon tak wiele będzie ostrzegał właśnie przed takim stanem i wielokrotnie o tym sobie przypominamy w takich smutnych chwilach, kiedy przyjdzie nam kogoś odprowadzić. A może niekiedy słyszymy też, że ktoś nagle zmienił swoje przekonanie, że może poszedł inną drogą, że może wybrał coś innego. I słyszymy, że te problemy, które nęka cały świat, że one po prostu przenoszą się na nasze podwórko, do naszej społeczności, bo przecież spotykamy różnych braci, odwiedzamy różnych braci, różne siostry i tam właśnie w rozmowie bardzo często właśnie wynika to, jaki problem ma brat lub siostra. I te problemy właśnie pojawiają się w obecnej dobie, że wszyscy chcieliby z tych problemów, które niekiedy zakradną się do nas, chcieliby w jakiś sposób wyjść, aby to doświadczenie, które kogoś spotka, każdy chciałby, aby obejść to doświadczenie, aby wyjść na cało. I drodzy braterstwo, dlaczego tak wiele w tym życiu nam przeszkadza? Dlaczego właśnie mamy różne doświadczenia? Dlaczego ktoś może nas doświadczać? Dlaczego są takie problemy, które często właśnie jest problem rozwiązać? I idąc do Słowa Bożego, apostoł Jakub, święty apostoł w swoim liście w 4 rozdziale, a w 7 wersecie, to powie nam w ten sposób. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Omyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy i tak dalej, ale chciałbym, abyśmy naszą uwagę zwrócili na ten 7 werset. gdzie apostoł święty mówi wprost, przeto poddajcie się Bogu. Wystarczy, aby oddać się Panu Bogu na służbę, aby czynić jedynie Jego wolę, jedynie to, o czym nam mówi Biblia, o czym nam mówią różne zalecenia. I przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Ale jak zauważamy, drodzy braterstwo, czy łatwo jest to uczynić? Właśnie, że ciężko jest pozbawić się naszych jakichś słabości, ułomności, naszych grzesznych stron, które niejednokrotnie nam przeszkadzają. I gdybyśmy chcieli naszą uwagę zwrócić na definicję szatana, diabła, to słownik mówi w ten sposób. To stworzenie duchowe będące głównym przeciwnikiem Pana Boga oraz wszystkich, którzy oddają cześć Bogu, został nazwany szatanem, ponieważ przeciwstawił się Bogu Jehowie. Szatan stał się znany jako diabeł, ponieważ jest największym oszczercą Boga. Nadano mu miano pierwotnego węża występującego w Edenie. Stał się synonimem zwodziciela. I drodzy braterstwo, tak, te słowa są prawdziwe i niemal codziennie widzimy, że to ten wielki, podstępny, straszny władca ciemności, mistrz wojen, wszelkich tragedii, w jakich ludzkość została wplątana, on zbiera swoje żniwo, bo cały świat, jak zauważamy, jest przesiąknięty jego nienawistnym duchem. To on już od samego początku, tu już były cytowane słowa, od samego początku stworzenia człowieka, to on właśnie doprowadził do tego, że pierwszy człowiek odpadł. I on od samego początku, jako ten obchodzący lub starsze tłumaczenie mówi pełzający po Edenie, odstępca, przyprowadził naszych praojców do grzechu. I gdybyśmy czytali pierwszą księgę Mojżeszową, 4:8, to tam właśnie zauważamy, że ten wpływ szatański pchnął do bratobójstwa pierwszego potomka Adama, Kaina, i do chwili obecnej ten właśnie wpływ bratobójczy zbiera żniwo, że trwają wojny i to trwają różne wojny, wojny narodowe, wojny rasowe, jak również wojny religijne. I widzimy, że muzułmanie walczą z chrześcijanami, Arabi już od zarani dziejów walczą z Żydami, chrześcijanie zabijają chrześcijan. Ten właśnie nienawistny duch, ta wrogość stanowi tą główną przyczynę niekiedy niesłusznie przelewanej krwi. Jest to wielki dramat dla całej ludzkości, bo właśnie bo giną ludzie, bo odchodzą niekiedy nasi znajomi. I ten, który nazwany został mężobójcą, o którym apostoł Jan w swojej Ewangelii w 8, 44 będzie nam mówił, on opanował wszystkie instytucje świata i bez mała wszystkie umysły ludzi. I obecnie głośno się mówi właśnie o skorumpowanym świecie, że cały świat jest skorumpowany, właśnie skorumpowany jest przemysł, skorumpowany jest handel, wszystkie urzędy od najniższych szczebli do najwyższych, że fałsz i występek wkradł się we wszystkie niemal dziedziny życia. Nawet i jak tak głębiej się wniknie, to i struktury kościelne nie są wolne tak samo od korupcji, o czym często donoszą nam różne środki masowego przekazu. I w rezultacie ludzkość pogrążona jest w takim wielkim chaosie, że te społeczeństwa bogatsze stają się coraz to bogatsze, opływają w luksusach, opływają w dostatkach, natomiast biedne społeczeństwa, biedne kraje żyją coraz gorzej. I właśnie w takim świecie nam już pod koniec wieku Ewangelii właśnie przyszło żyć, właśnie człowiekowi bogobojnemu, bo myślę, że jeżeli mówimy o nas, to myślę zawsze o tych, którzy mienią się być Chrystusowi, ci, którzy pragną właśnie kroczyć Jego śladami, i właśnie takiemu człowiekowi bogobojnemu jest coraz gorzej żyć w tym świecie. I o tym pisali prorocy, między innymi prorok Micheasz w 7 od 2 będzie nam tak samo wskazywał, będzie nam mówił bardzo dużo, zwracał naszą uwagę na ten stan rzeczy. To od 2 do 4 to powie w ten sposób. Może od 1. Biada mi, gdyż tak mi się wiedzie, jak po owocobraniu, jak po winobraniu. Nie ma żadnego winogrona do jedzenia, ani figi, której mi się zachciewa. Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi. jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie, urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny, dostojnik rozstrzyga dowolnie, prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń, lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez Twoich stróżów. Twoje nawiedzenie, wkrótce nastąpi przerażenie. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi, wstrzeż bramy swoich przed Tobą, która leży na Twoim łonie. Właśnie prorok Micheasz, właśnie Pan Bóg przez tego proroka mówi o wielkim zepsuciu, które w pierwszym rzędzie panowało w narodzie izraelskim, w tym cielesnym Izraelu, na którym tak często staramy się bazować, na którym tak często staramy się wyjaśniać niektóre proroctwa. To tak, takimi słowami prorok mówi właśnie do swego narodu, no, do narodu izraelskiego. I te słowa tak samo dotyczą się narodu duchowego, duchowego Izraela. I prorok bardzo trafnie określa ten stan rzeczy w takich ponurych barwach, przedstawiając wizję moralnego upadku. I te słowa, które no, są dosyć drastyczne, które my to obserwujemy, widzimy, że najlepszy nawet między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń. I drodzy braterstwo, z obserwacji życia naszego codziennego widzimy i słyszymy różne afery, które nigdy nie zostaną rozwiązane, różne problemy, które nękają dzisiejszy świat. Ludzie coraz głośniej wyrażają swoją dezaprobatę właśnie do takiego stanu rzeczy, jednak większość z nich z tych wyżej wymienionych instytucji afiszuje swoją uczciwość, ale my wiemy, że to jest tylko teoria. W praktyce jednak wygląda to zupełnie inaczej, bo z różnych stron świata, z różnych informacji, a dzisiaj media mamy dosyć rozwinięte, właśnie słychać o różnych nadużyciach, a przede wszystkim najbardziej to boli, jeżeli słychać właśnie nadużycia właśnie od władzy, bo przecież władza miała rządzić, miała panować nad społeczeństwami. Można by niektóre przykłady wspominać, ale myślę, że dzieje się to dlatego, że ludzie znieważają boski zakon, że znieważają boską miłość i nie chodzą według rady Syna Bożego, że nie zwracają uwagi na cztery boskie przymioty charakteru, nie zwracają uwagi na miłość, moc, mądrość, że wystarczyłoby, aby zwrócić się do Pana Boga, aby przyjąć Jego propozycje, Jego obietnice, a wówczas na pewno inaczej by się działo. I gdyby wszyscy stosowali się właśnie do przykazań miłości, gdyby miłość regulowała stosunki międzyludzkie, świat przybrałby wówczas inny kształt. Gdyby ta boska zasada miłości, miłości bliźniego, że miłuj bliźniego swego jak siebie samego, gdyby ona była wykorzystywana, to wówczas nie byłoby takich sytuacji, jakich jesteśmy świadkami. Gdyby to było wykorzystywane właśnie w praktyce, wśród ludzi prawa, wśród władzy i parlamentów, to na pewno działoby się, na świecie działoby się zupełnie lepiej, zupełnie inaczej. Ale w związku z wielkim uzależnieniem ludzkości od wpływu złego wysuwa się na czoło pewien obowiązek ponoszenia stanu własnej doskonałości i łączenia jej z dobrem drugiego człowieka. Tylko odwrócenie zachłannej dbałości o własną osobę pozwoli zauważyć potrzeby innych. Ta zachłanność i miłość własna towarzyszy ludzkości od początków dziejów. Objawy tego były widoczne już w pierwszym potomstwie Adama i Ewy, że miłość własna doprowadziła Kaina do bratobójstwa. I podobnie rzecz miała się tak samo w sferach duchowych. I często cytujemy proroka Izajasza, 14 rozdział, że to szatan, będąc właśnie wspaniały, będąc w niebie, że to on też doprowadził do swojego upadku. W 14 rozdziale odczytamy od 12 do 14 takie słowa. O jakże spadłaś z nieba ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpiem na niebiosa, swój tron wyniosłem ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Tutaj zauważamy, drodzy braterstwo, widzimy tą wielką ambicję tego stworzenia Bożego, widzimy tej istoty duchowej, która za wszelką cenę chciała właśnie zrównać się z Najwyższym. I prorok Ezechiel w 28 rozdziale, Ezechiel współczesny prorokowi Izajaszowi w 28 rozdziale, tak samo będzie potwierdzał to, co wcześniej mówił Izajasz w 17 wersecie 28 rozdziału, że Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. I następne wersety już dalej mówią proroczo o tym, jaka przyszłość czeka szatana, ale my o tym nie będziemy wspominali. Tak więc szatan, schlebiając swej własnej osobowości, zapragnął być równym Panu Bogu. I kiedy popatrzymy na nas ludzi, na to, w jaki sposób człowiek się zachowuje, to niekiedy te dzieje człowieka właśnie to są różne, że człowiek niekiedy też jego postępowanie nie jest godne. Ale ogromna ilość ludzi, szczególnie tych, którzy znajdują się na szczytach władzy, na stanowiskach, jak zauważamy, to przeważnie myślą o sobie, zapominają o innych. Aby się o tym przekonać, możemy popatrzeć na niektóre fakty. Fakty, jeżeli popatrzymy na czas właśnie przedwyborczy, kiedy są różne propozycje, kiedy są różne zapewnienia, kiedy człowiekowi się obiecuje różne rzeczy, ale prawie wszyscy, kiedy są na dole, to czynią te wielkie obietnice, że będą z ludźmi, że w niedoli, że w problemach postarają się w jakiś sposób załatwić niektóre sprawy, załagodzić. Ale kiedy znajdą się u szczytu władzy, to właśnie zapominają o swoim pochodzeniu i czynią wszystko właśnie, aby jedynie siebie zadowolić, siadając właśnie w wygodnych fotelach urzędniczych, obojętnych na los poddanych, a ich brak stanowczości w dotrzymaniu słowa przynosi właśnie masom ludzkości wielkie rozczarowanie. I zamiast właśnie spełnić taką rolę służebną wobec własnych narodów, stają się panami. I właśnie to proroctwo, któreśmy cytowali, i to przede wszystkim musimy pamiętać, musimy mieć to na względzie, że to właśnie w pierwszym rzędzie powinno się odnosić do nas, że my powinniśmy na to zwracać naszą uwagę. Nasz Pan, drogi Zbawiciel, kiedy był na ziemi po raz pierwszy, to tak samo wskazywał na różne sprawy właśnie dotyczące chociażby nadużycia władzy. To Ewangelista Święty Mateusz w 20 rozdziale, Ewangelię tą obecnie badamy w zborze, przynosi nam wiele informacji, wiele zbudowania. W 20 rozdziale Ewangelista Święty Mateusz, a w 25 wersecie powie w ten sposób. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Tak, właśnie kiedy nasz drogi Zbawiciel będzie mówił o tej wielkości, który ma być większy, to właśnie między innymi używa za przykład to, że od tych, którzy mieli właśnie mieć władzę, którzy mieli władać narodem izraelskim, to później powie, że nie ma być tak między wami, czyli nie ma być tak samo między nami. Musimy właśnie tego się wystrzegać i musimy na to zwracać naszą baczną uwagę. I nasz Pan właśnie w tym swoim stwierdzeniu poruszył pewną kontrowersję, pewną kwestię dotyczącą właśnie samowolnego rządzenia ludem. Żaden rząd na świecie nie przyzna, że włada narodem samowolnie. Wszystkie rządy raczej uznawają, że spełniają wolę ludu. Ale zapewne jest tak samo wielu ludzi u władzy, którzy tak starają się być sprawiedliwi, starają się czynić swoją pracę właśnie służebną, ale jak zauważamy, w większości jest takich, dla których władza jest taką płaszczyzną materialistyczną. I kiedy się, jak wspomniałem, spotykamy, kiedy rozmawiamy na różne problemy, to właśnie niekiedy ten problem władzy, problem tego, że przyszło nam w takim, a nie innym kraju żyć. Tak samo niekiedy w naszych rozmowach bardzo często poruszamy właśnie takie problemy. Ale myślę, drodzy braterstwo, i tak jak wspomniałem tutaj wcześniej, że w tej chwili też już w takim okresie jesteśmy, że tak powiem, przedwyborczym, że my nie będziemy w tym brali udziału, ponieważ nasza ojczyzna, tak jak apostoł święty Paweł będzie mówił wielokrotnie w swoich listach, nasza ojczyzna jest w niebie i tam właśnie będziemy zwracali swój głos, tam będziemy zwracali nasze głowy, aby właśnie tam przebywać, aby tam razem kiedyś się znaleźć. I kiedy pamiętamy Ewangelista święty Mateusz w 6 rozdziale, kiedy nasz Pan nauczył modlić się uczni, a później kiedy mówił o tym, że Pan Bóg jest w stanie wszystko uczynić, tak już dzisiaj było tutaj wspominane, to wiemy, że Ewangelista Mateusz nam to zanotował w 6 rozdziale, że Pan Bóg najlepiej wie, czego nam jest potrzebne do życia, czego jest nam najwięcej potrzebne do zbawienia. Ale obserwując to wszystko dookoła, to co nas otacza, ten niepokój, zobojętnienie, to właśnie przychodzą nam różne myśli. I cytując właśnie proroka Micheasza, ten prorok daje nam pewne takie wyjaśnienie, zwracając naszą uwagę na ten stan rzeczy. Dzisiaj zauważamy, że ta bieda się potęguje w zależności od regionu Polski, gdzie właśnie tkwi przyczyna tych straszliwych dysproporcji, czy te szokujące dysproporcje kiedykolwiek zostaną z ziemi usunięte. Może sobie takie pytania zadajemy, bo świat rządzący ma nadzieję, że dokona tego zadania przez zjednoczenie całej Europy, a następnie przez zjednoczenie całego świata na drodze głęboko skoordynowanej współpracy wszystkich narodów. I właśnie do tego potrzebne jest nade wszystko ta ich praca, te zabiegi i ta podbudowa tego pokoju, do którego dążą. I wszystko to zależy od tego, czy te różnice, czy te przeciwieństwa wynikające ze stanu posiadania poszczególnych ludzi, jak również całych ludów, będą systematycznie i skutecznie wyrównywane. Czy strefy głodu, niedożywienia, nędzy, niedorozwoju, upośledzenia, analfabetyzmu, czy to kiedykolwiek zniknie? Czy właśnie z ekonomicznej mapy naszego globu takie właśnie problemy, takie sprawy znikną? Są różne prognozy, jak czytamy różne miesięczniki, różne czasopisma w związku z przygotowaniem do zjednoczenia całej Europy, wyłaniają się różne sporne kwestie, które są podnoszone przez wielu obserwatorów sceny politycznej, a mianowicie, czy możliwe jest wzajemne ustępstwa gospodarcze, bo jak zauważamy, te mechanizmy gospodarcze są tak dziś ułożone, że korzyści jednych państw automatycznie działają na niekorzyść drugich. I wielu publicystów, u nas okazuje się też taka gazeta 2 razy w tygodniu, gazeta domowa, i niekiedy są bardzo zwracane słuszne uwagi na temat obecnej sytuacji, na temat tego, co się wokoło nas dzieje. I wielu publicystów jest zdania, że taka pokojowa współpraca narzuci warunki ogromnej zależności gospodarczej i politycznej, a to jeszcze bardziej pogłębi niedolę ludu pracy. Możemy się zgodzić z tą prognozą, gdyż ludzie bez pomocy Boga nie są w stanie doprowadzić ogólnego dobrobytu. A więc ja przeczytałem taki wyjątek z jednych z publikacji. I jeden z autorów właśnie doszedł do takiego wniosku, że ludzkość bez pomocy Boga nie są w stanie doprowadzić właśnie do takiego ogólnego dobrobytu w Europie i na całym świecie. I właśnie w tym procesie, w którym żyjemy, pojawiają się takie sprzeczności i każdy, jak wspomniałem wcześniej, widzi własny swój interes. Każdy kraj widzi swój interes i biorąc pod uwagę nieprawość tkwiące w narodach, te trudne trudności różne, jakie panują, jest człowiekowi coraz trudniej właśnie, aby kiedykolwiek uznał Pana Boga, aby zwrócił się do Pana Boga, ponieważ jeżeli zwrócimy uwagę na wszystkie kościoły, denominacje religijne, to właśnie w tych różnych denominacjach bardzo mało mówi się na temat, że wyjściem z takiej sytuacji jest jedynie Stwórca, że jedynie Pan Bóg. A my wiemy bardzo dobrze z zapisów Słowa Bożego, że wszelka niesprawiedliwość, ten grzech, który się wkradł, to właśnie przyczyną tego był szatan. To on właśnie podbił pod swoje wpływy człowieka, to on wynaturzył jego charakter. Człowiek dał właśnie przystęp temu złemu i stał się tym takim niewolnikiem grzechu. I tym atrybutem ludzkiego charakteru jest właśnie samolubstwo, jest egoizm, znieczulica, niekiedy na sprawy nawet drugiego człowieka. I przez własne wygodnictwo niekiedy nie widzi się potrzeb innych ludzi, a realizację tych egoistycznych zamierzeń osiąga się przez podbijanie innych w niewolę. Jakże bardzo, drodzy braterstwo, odbiega to od takiego sposobu postępowania, jaki nauczał nasz drogi Zbawiciel. I bo w Ewangelii świętego Mateusza w 20 rozdziale, a 26 wersecie mówił tam takie słowa: nie tak ma być między wami. Właśnie niekiedy patrząc na taką sytuację, na to, co nas otacza, na te wydarzenia, właśnie my z tego powinniśmy czerpać lekcje i wyciągać dla siebie właśnie dobre rzeczy, aby się budować. Bo Pan mówił w ten sposób: nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. A więc bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan nasz kierował te słowa do swoich sług, do swoich wybrańców. I święty apostoł Paweł, adresując list do Efezjan, do braci w Efezie, w 4 rozdziale, a w 27 wersecie, to powie nam w ten sposób. Odczytamy od 25. To są pewne takie przepisy, reguły właśnie dotyczące naszego życia codziennego. Przeto odwróciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. I tak dalej, i tak dalej. A więc wiele jest takich zapisów właśnie dotyczących naszego życia, naszego postępowania. Można by powiedzieć pewne takie przykazanie na każdy dzień naszego życia. I apostoł święty Paweł tym samym radzi, w jaki sposób chronić się przed wpływem złego. Bo wielu być może nie wierzy, że istnieje diabeł, jednak podobnie jak istnieje dobro, tak samo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje zło. Są również źródła tych rzeczy. Tak jak źródłem wody, które biorą właśnie swój początek, wody czystej, jak już tu było wspomniane, jest Bóg. A natomiast źródłem wód skażonych, które są to wody wypływające ze składnikami chorobotwórczymi, tym źródłem jest szatan. Dlatego apostoł Jakub potwierdza tę prawdę, mówiąc w tym naszym zacytowanym wersecie na początku: przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a uciecze od was. Ludzie dobrej woli zwykle opowiadają się po stronie Boga. Ludzie złej woli ustawicznie opowiadają się po stronie złego. Takie postawy uwidaczniają się w praktycznych działaniach na rzecz społeczeństwa. Przykładem tego jest Jezus Chrystus, który był właśnie ucieleśnieniem dobroci dla wszystkich. I na pierwszym miejscu zawsze stawiał miłość. I kiedy dawał nam nowe przykazanie, kiedy nam dawał przykazanie miłości, to w Ewangelii świętego Jana w 13 rozdziale, a 34 wersecie, to powie nam w ten sposób: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Tak właśnie mówił nasz Pan do swoich uczniów i słowa te na pewno nie były puste. Słowa te na pewno nie były pozbawione treści, bo zapis ten bardzo głęboko właśnie może przemówić do każdego, bo słowa te były potwierdzone czynem, bo jak już brat tu wcześniej wspominał, On zwyciężył. On zwyciężył na Golgocie. On wytrwał do końca. On złożył swoje życie na ofiarę za nas. On właśnie, on tą własną swoją doskonałością połączył z niedoskonałością człowieka, aby być właśnie tym dobrem. I kiedy cytujemy list apostoła świętego Pawła do Rzymian, 5 rozdział, czy pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, tam apostoł święty Paweł tak wielce, bogato będzie nam komentował te sprawy dotyczące zmartwychwstania, dotyczące tej wielkiej miłości tam, co właśnie uczynił nasz drogi Zbawiciel za nas wszystkich. I ta piękność duchowa Chrystusa narzuca nam właśnie, chrześcijanom, taką konieczność kultywowania takich cnót i właściwych wartości, aby ten świat stał się lepszym. To my, chrześcijanie, mamy właśnie doprowadzić do tego, aby otoczenie było dla nas miłe, przyjemne. Jeżeli przebywamy wśród naszych sąsiadów, wśród naszych znajomych, to my mamy właśnie do tego dążyć, aby właśnie w tym była sumienność, aby była szczerość, cierpliwość, wytrwałość, cichość, pokora, wstrzemięźliwość, te wszystkie rzeczy, o których apostoł będzie tak bardzo szeroko i zniośle opowiadał. I kształtowanie charakteru moralnego musi przejawiać się przede wszystkim w działaniu. W działaniu właśnie na korzyść otaczającego nas świata i w emanowaniu duchowym ciepłem wśród bliźnich. Drodzy braterstwo, gdziekolwiek się znajdujemy, czy to w pracy, czy wśród ludzi, jeżeli mamy taką pracę, że musimy przebywać bardzo często wśród różnych ludzi, to zauważamy, że ludzie bardzo szybko się na nas poznają. Kto my jesteśmy i może nie mówią, nie chcą dokładnie się dowiedzieć, kto my jesteśmy, jeżeli nie chcemy tego powiedzieć, ale oni widzą, że z takim człowiekiem można współpracować, że takiemu człowiekowi można zaufać. A wiemy, i ewangelista Mateusz mówi nam, pisze w 5 rozdziale swojej Ewangelii, w wersetach od 40 do 48, że mamy miłować wszystkich. Mamy miłować tak samo bliźnich swoich. Ale, drodzy braterstwo, rozciągliśmy troszkę ten problem dotyczący właśnie grzechu, dotyczący złego, tego wszystkiego, co nas otacza, bo no nie sposób żyć, żeby się z tym nie zetknąć. Ale czym właśnie to zło zwyciężyć? Do tych wielkich zadań zmusza chrześcijanina Słowo Boże. I apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale będzie nam mówił od 1 wersetu. Będzie nam przypominał i zwracał uwagę na bardzo ważne życie chrześcijańskie, na naszą służbę właśnie na niwie pańskiej. I od 1 wersetu powie w ten sposób. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Apostoł nas wzywa, zaprasza do tego, że mamy właśnie tak sprawować nasze wybranie, a mamy nasze życie podporządkować właśnie sprawie Bożej, aby ta ofiara, którąśmy złożyli, aby ona była dopełniona aż do końca, aby była żywą, świętą, miłą Bogu, bo dalej będzie nas przestrzegał właśnie przed tym, abyśmy nie mieli nic wspólnego z tym, co nas otacza, w czym musimy po prostu żyć i egzystować, w jaki sposób. Ta właśnie teza powinna zajmować naczelne miejsce w kulturze każdego chrześcijanina i być zaliczona do największych wartości, o których głośno się dzisiaj mówi na najwyższych szczeblach władzy. Niekiedy słyszymy, że w różnych denominacjach tak samo te same wersety są cytowane, ale każdy z nich ma swoje zrozumienie. I cóż z tego, że krzyczy się o różnych wartościach chrześcijańskich, jeśli jest ich właśnie wdrożenie, stoi w sprzeczności ze słowami, że jedna jest droga, że jeden jest Pan, że jedna jest wiara. I że właśnie przez wiarę można zwyciężyć zło, że zło można zwyciężyć dobrym. I każdy chrześcijanin, myślę, jest w stanie to uczynić i w takim stanie się znaleźć i postępować właśnie za Panem Bogiem, za postępować śladami naszego mistrza, który nam właśnie utorował drogę, który nam pokazał, w jaki sposób mamy żyć, bo przecież nasz Pan też przyszedł do swoich, przyszedł do narodu izraelskiego, do ludzi niedoskonałych i pokazał, w jaki sposób zwyciężać zło, w jaki sposób zło zwyciężać dobrem. I te wysiłki, by zło pokonać dobrym, są taką najszlachetniejszą pracą i największym czynem ludzkim. I musimy pamiętać o tym, że nikt nie zdoła tego uczynić w pojedynkę. Nikt nie zdoła tego uczynić samotnie, ale jedynie właśnie przy pomocy onego wielkiego orędownika, właśnie tego starszego brata, na którego tu już wcześniej brat przede mną zwracał, właśnie przez jego doświadczenia, przez łaski, przez to, co uczynił za nas wszystkich, my możemy właśnie przychodzić do poznania, do znajomości prawdy Bożej. On tak samo znał szatana, który chciał go odwieść od spełnienia woli Bożej i był przez niego kuszony, mimo że posiadał pełnię Ducha Świętego. I już na samym początku misji spotkał się z chytrym podejściem przeciwnika, który namawiał go. Przecież nie namawiał go do trudnych rzeczy. Ale nasz Pan jednak znał go i wiedział, że on, nieprzyjaciel, przeciwnik, właśnie chce go podstępnie zdobyć. Bo przeciwnik obiecał współpracę, obiecując właśnie Królestwa Świata w nagrodę. Właśnie za taką współpracę. Pan jednak bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa, które na niego czyhało. I odrzucił te sugestie i podjął dzieło Boże, aby przez swą służbę, aby obalić dzieło złego. Mimo że na każdym kroku spotykały go ludzkie niegodziwości, Jezus wszelkie zło zwyciężał dobrem, odczuwając satysfakcję z faktycznego dokonania sprawy swego Ojca, wykonując wolę swojego Ojca aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. My jednak, drodzy braterstwo, nigdy nie dorównamy naszemu Panu, ale mamy korzystać z tej łaski, mamy zawsze mieć naszego Pana przy sobie, mamy przybliżać się właśnie przez Niego do Ojca, bo będąc w naszych niedoskonałych ciałach, bardzo dużo nam potrzeba, lecz Jego doświadczenia są dla nas właśnie pomocne w naszych zmaganiach ze złem i wszyscy słudzy Pańscy powinni dokładać wszelkich starań, aby tę pożyteczną pracę intensywnie wykonywać w sobie samych i dopomagać w niej innym. I apostoł święty Paweł w wielu miejscach będzie pisał, zwraca nam właśnie uwagę na problem właśnie, różne problemy, a między innymi problem naszego zachowania, czy problem naszego życia. To w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, a w 26 wersecie to powie w ten sposób. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością knobrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Tak, apostoł święty Paweł takie właśnie będzie miał zalecenia. I tutaj widzimy, że apostoł skłania do optymizmu w przypadku, gdy ktoś wpadnie w sidła szatańskie. Powinien w dalszym ciągu żyć tą nadzieją, że Pan Bóg przyjdzie mu pomocą, że kiedyś się opamięta, to kiedy zaprzestanie czynić zło, to Pan Bóg właśnie postara mu się z tego zła w jakiś sposób wybrnąć. I takiego człowieka nie można pozostawić samego. Taki człowiek musi otrzymać pomoc. I zatem, drodzy braterstwo, bądźmy sługami Boga, starajmy się właśnie przeciwdziałać złu, jakie opanowało ludzkość i walczmy ze złem, a nie z grzesznikiem. I apostoł święty Piotr w drugim swoim liście, w drugim rozdziale, a 19 wersecie, to powie nam w ten sposób. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się stanie. Tak więc świat, widzimy, w ogólności uległ złu, ale wierzący napełnieni Duchem Świętym powinni uświadamiać sobie właśnie szkodliwość zła i powinni akcentować swoje przywiązanie do Chrystusa. I Pismo Święte radzi w wielu miejscach, abyśmy się stawali niewolnikami czyimi? Abyśmy się stawali właśnie niewolnikami Chrystusowymi. Gdyż to niewolnictwo właśnie jest przyjemne, gdyż to niewolnictwo właśnie wyzwala człowieka od wielu szkodliwych rzeczy i dowodzą tego wiele świadectw, wiele z braterstwa, którzy przyszli z zewnątrz, którzy byli właśnie pod wpływem onego złego, którym było ciężko pozbyć się pewnych nałogów, pewnych słabości, które posiadali. To niekiedy słyszymy w naszych zeznaniach, w naszych nabożeństwach, że bracia niekiedy ze łzami, ale mając tą radość, że poznali Chrystusa, że poszli za onym drogim Zbawicielem. I niektórzy, będąc nawet nałogowymi alkoholikami, będąc pijakami, wyzbyli się tych nałogów właśnie w mocy nauki Jezusowej. I wiele właśnie takich krzywych, zawikłanych dróg ludzkich Pan Jezus potrafi wyprostować, jeżeli właśnie Jego naśladowca, jeżeli ten, kto chce, wystarczy chcieć przyjść do tego, aby poprosić Pana, aby mu w tym pomógł. Zatem, drodzy braterstwo, bądźmy Chrystusowi, unikajmy grzechów, a wówczas ten właśnie chodzący po odstępca uciecze od nas. Tak jak zacytowaliśmy na początku werset z Jakuba, 4 rozdział, 7 werset. Dla naśladowców spłodzonych z Ducha Świętego apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, 11 wersecie powie coś więcej. Albowiem zamysły Jego nie są nam tajne. I to jest właśnie bardzo ważne i to wielokrotnie nas upewnia, że niekiedy szatan jako ten przestępca podstępnie stara się nas podejść, ale my jesteśmy wielokrotnie przekonani tego. Wielokrotnie jak gdybyśmy się spodziewali tego, właśnie tego tajne, jego tajnych zamysłów. Ale musimy pamiętać, że im więcej zbliżamy się do końca czasu żniwa, nie powinno nas dziwić, że ten wielki nieprzyjaciel, szatan, stara się coraz częściej właśnie w taki natarczywy swój sposób atakować. I to sprzeciwianie się boskiemu planu przede wszystkim wzmaga się wszędzie. To on właśnie stara się podważyć niekiedy właśnie nasze sprawy, niekiedy wpłynąć na to, że bracia rozumieją inaczej nauki, które są zapisane w Słowie Bożym, że my po pewnym czasie też możemy dojść do innego zrozumienia. To musimy na to uważać, musimy bacznie zwracać naszą uwagę, abyśmy właśnie to, cośmy zdobyli przez x lat, abyśmy tego nie stracili, ale abyśmy zachowani byli wierni. I musimy pamiętać, że gdzie szatan nie może szkodzić prawdę przez logikę, to Pisma Świętego lub zdrowy rozsądek tam stara się właśnie szkodzić przez rzucanie różnych obelg na tych, co stają po stronie prawdy. A im większa jest gorliwość i praca sług prawdy, tym większa jest jego opozycja przeciwko nim. Ta opozycja jest dla nich próbą wiary, próbą wytrwałości. Ona próbuje także ich wierności ku Bogu, ku prawdzie i ku braciom. Staje się też próbą miłości bratniej dla domowników wiary oraz dokonuje dzieła przesiewania i oddzielania. Tak jak w piątej księdze Mojżeszowej, tam były słowa skierowane właśnie do narodu izraelskiego, do narodu Bożego, słowa nakazu w 13 rozdziale od 3 do 5 wersetu. Tam właśnie naród izraelski, jak wiemy, nie stosował się do tych słów i takie było stanowisko Mojżesza wobec zwodzicieli, wobec tych, którzy prowadzili ten naród do odstępstwa. Musimy też pamiętać, że inną metodą szatana jest zniechęcanie naśladowców Chrystusa, którzy starają się poznać, którzy starają się za wszelką cenę czynić wolę swego Pana. Im więcej są oni sumienni, tym więcej szatan nasuwa im myśli o ich niegodności, o ich odrzuceniu, może potępieniu. I Pan Bóg dopuszcza na to. Musimy wiedzieć, tak jak dopuścił na na męża wiary, który Joba, który tak samo żył w dostatku, później szatan, za sprawą szatana, Pan Bóg doświadczył tego człowieka, ale zabronił mu tylko, aby mu odbierał życie. Bo musimy pamiętać, drodzy braterstwo, że tylko wiara, tylko przez wiarę możemy podobać się Panu Bogu. Aby ta wiara mogła się należycie rozwinać w nas, musi być wypróbowana. Musi być wypróbowana różnymi doświadczeniami, różnymi przeciwnościami. I im bardziej będzie rozwinięta nasza wiara, tym przyjemniejszymi będziemy w oczach Pana Boga. On chce, aby nasza wiara w Niego była zupełna, żeby wiara była niezachwiana. Moglibyśmy tak samo wspomnieć o tym, o chceniu Pana Boga, który tak samo ma swoje staranie, ma swoje zamysły, tak samo o całej ludzkości. Ale musimy tak samo na tym miejscu, przy rozważaniu tego problemu, musimy pamiętać, że jedynym lekarstwem dla osób będących w takim stanie niebezpiecznym jest użycie właśnie całej swojej wolnej woli na przeciwstawianie się niegodziwym myślom, na przeciwstawianie się złu, grzechu. Jeżeli nad kimś zapanuje jakaś zła podejrzliwość, może złe słowo o bracie, o siostrę. I w takich warunkach nic nie jest tak pomocne jak modlitwa, jak czytanie Słowa Bożego odnośnie Jego wielkiej miłości, o tym wielkim bogactwie łask, jakie są właśnie zawarte w Słowie Jezusa Chrystusa. I myślę, że jeżeli ktoś z nas znajduje się w takim stanie, to zachęcam, by właśnie do modlitwy, by rozwijał w sobie onego Ducha Świętego, aby poświęcając się Panu Bogu, aby służył do końca i to w zupełności. I w stosunku właśnie do naszej wiary musimy takim wszelkim złym mocą, złym wpływom musimy dać odpór. Są różne przypadki, gdzie właśnie na miejsce jakoby częściowego opętania, gdzie nieprzyjaciel zdaje się wywierać swój wpływ, może teraz mniej, ale kiedyś wcześniej babcia, dziadek opowiadali, to były takie sytuacje, że właśnie on, zły przeciwnik, starał się wpłynąć na niektórych ludzi, a natomiast wierzący byli dla niego niewygodni. Ale to dla nas jest ostrzeżeniem, że osoby podległe tym wpływom znajdują się w niebezpieczeństwie właśnie utraty wiary, w niebezpieczeństwie utraty ufności i wszelkich nadziei. Dlatego, drodzy braterstwo, strzeżmy się właśnie przed takimi jakimiś złymi rzeczami. I lekarstwem, myślę, w tych wypadkach jest uprzytomnienie sobie prawdziwego charakteru Bożego, Jego wielkiej miłości, Jego wielkiej sympatii, która właśnie wyrażona była w Jezusie Chrystusie, którą można osiągnąć właśnie przez to, że poświęciliśmy Panu Bogu, że uczyniliśmy ten już drugi krok, ten drugi stopień, że rozwijamy się. I myślę, że to powinno nas uświęcać, to powinno nas budować i tak w taki sposób możemy żyć i postępować bezpiecznie. Właśnie przez głębokie modlitwy. Ta głęboka wiara powinna być pokonana przez tą wiarę powinny być pokonane wszelkie zwątpienia i obawy, bo inaczej to światło duchowe radości, błogosławieństw umrze. Tak jak boska reguła brzmi, że jakoś uwierzał, niech ci się tak stanie. I abyśmy tak w takim właśnie przekonaniu, w takim zrozumieniu, żeby ten wpływ zły nie miał nas, aby to zło nie miało wpływu na nas, abyśmy po prostu w dalszym ciągu kroczyli za naszym wodzem i zbawieniem. Bo ci, którzy nie postępują wiarą, nie mogą być przyjęci za członków klasy królewskiej. Pastor Russell w jednym ze swoich artykułów pisze w ten sposób. Tacy muszą czekać na wiek przyszły, w którym inne doświadczenia będą zastosowane. Maluczkie statko, czyli wybrańcy, których Bóg teraz wybiera, muszą wszyscy być pełni wiary. I mamy wiele takich zapewnień, wiele komentarzy, wiele informacji właśnie mówiących na ten temat. I tak jak wcześniej wspomniałem, że mamy też takie zapewnienie, apostoł Jan, ten apostoł, który tak blisko był naszego Pana, apostoł miłości, o którym już było dzisiaj wspominane, to w pierwszym swoim liście, 5 rozdziale, 18 wersecie powie, że on złośnik nie dotyka się go. Czyli ci wszyscy, jeżeli będą bacznie sprawować swoje ofiarowanie, to ten złośnik może ich obchodzić dookoła, ale nie będzie miał szybkiego dostępu. I drodzy braterstwo, musimy zwracać naszą uwagę. Mamy wiele takich zapisów, ale czas nam nie pozwala, abyśmy właśnie mając te zapewnienia, abyśmy wyszli zwycięsko. I może zacytuję niektóre zapisy, które mówią, że trwajcie w nim. Od wszelkiego podobieństwa złości się wstrzymajcie. Przybliżcie się do Boga. O tym, co jest w górze, myślcie. Zapominajcie tego, co jest za wami. Umartwiajcie członki wasze i ziemskie pożądliwości i ambicje. Trzymajcie się blisko mistrza, aby on złośnik nie mógł się was dotknąć. Tylko, drodzy braterstwo, w taki sposób możemy się bronić właśnie przed onym złośnikiem. I każdemu, który by chwilowo był dotknięty, który by chwilowo był usiedlony przez onego złośnika, przypominam, że Bóg jest pełen miłości, że Pan Bóg jest pełen dobroci, że miłosierdzie Jego trwa na wieki nad tymi, którzy pragną żyć właśnie w harmonii z Nim. Choć prawdą jest, że im więcej zbliżamy się właśnie do końca czasu powołania, tym więcej właśnie narażeni jesteśmy na wpływy onego przeciwnika, tym może niekiedy słabszymi stajemy się w prawdzie, w duchu pańskim, w samokontroli. To jednak wielka radość jest w niebie z pokutującego grzesznika. Pamiętajmy, że Pan Bóg przyjmuje podobnie do swej łaski. Jeżeli by komukolwiek się przydarzyło, że odszedłby na chwilę, pamiętajmy, że Pan Bóg zawsze właśnie będzie wołał, będzie zwracał uwagę na jednostki, które by miały problemy właśnie ze sobą, które będą miały problemy właśnie ze społecznością braterską. I Pan Bóg będzie za wszelką ceną właśnie schraniał takiego i będzie pomagał, kiedy by się przydarzyło, żeby ktoś zboczył z drogi. Tak więc, drodzy braterstwo, w naszych rozważaniach zwróciliśmy naszą uwagę na ten stan rzeczy, jaki panuje dookoła nas. Zauważamy, że szatan ma wielki wpływ na człowieka, dlatego właśnie jego atrybutem ludzkiego charakteru jest właśnie to samolubstwo, egoizm, znieczulica. Przez właśnie własne wygodnictwo niekiedy człowiek nie widzi potrzeb drugich. Ludzkość pogrążona jest w takim wielkim chaosie. Niepokojące właśnie jest to zobojętnienie. Zobojętnienie właśnie tych rządzących, którzy sprawują władzę w naszym kraju, czy w innych krajach, czy nawet w tej Unii, do której żeśmy się przedostali. Ale, drodzy braterstwo, czy wszystko można, za wszystko można winić szatana, diabła? Czy to zrzucenie na diabła winy za złe stosunki nie jest sprytnym wybiegiem, żeby się uchylić od odpowiedzialności? Myślę tak, że niekiedy zrzuca się na szatana winę za to, co sami robimy. Biblia mówi, że często właśnie ludzie ponoszą dużą część swej winy za zło, które zaznają od innych albo które ściągają na siebie własnym postępowaniem. I kaznodzieja Salomonowy w 8 rozdziale, 9 wersecie będzie nam o tym mówił, jak również apostoł święty Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale, a w 7 wersecie też będzie nas przestrzegał. Mówi wprost, nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego z ciała, rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha z ducha, rządź będzie żywot wieczny. I tak dalej. A więc, drodzy braterstwo, widzimy wyraźne stwierdzenie. Apostoł święty Paweł nawet w następnym wersecie rozgranicza. Jeżeli ktoś sieje dla ciała, jeżeli ktoś nie ma czasu, aby przyjść na nabożeństwo, jeżeli ktoś nie ma czasu, aby przyjechać na konwencję, ale tylko swój czas poświęcać będzie pracy, tylko temu, w jaki sposób zdobywać dobra materialne, to na pewno Pan Bóg z takiego człowieka nie będzie miał zadowolenia. I mając właśnie tego świadomość, musimy, drodzy braterstwo, tym bardziej być ostrożni na zło i tego, co może zło w nas sprawować. Bo każde najcięższe doświadczenie od złego są do przezwyciężenia. I staraliśmy się tutaj wyjaśnić, ale tylko to są niekiedy takie chwilowe nasze w stosunku do wieczności to są tylko takie chwilowe rzeczy, że zło, przez zło jesteśmy doświadczani i musimy właśnie to zło przezwyciężać dobrem. I ten sam apostoł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, a w 2 wersecie będzie nam mówił, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władzę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, który nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadek, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteśmy. A więc musimy te słowa mieć zawsze na uwadze, zawsze na pamięci, bo musimy pamiętać, że szatan ma ograniczoną władzę na powierzchni. I gdybyśmy dalej cytowali te słowa tam z proroka Michała, to tam dalej by było właśnie widać jego koniec, jaki koniec jego będzie. I na koniec, drodzy braterstwa, mamy zapewnienie, że zło i szatan nie będzie więcej ciemiężył ludzkości, że zostanie w przyszłości zniszczony. I drodzy braterstwo, bardzo często zdarza się, że wraz z postępującą chorobą duchową tak samo postępuje choroba cielesna. Niekiedy to wpływa tak samo na naszą psychikę, na psychikę człowieka i wówczas nieodzownym jest zaczerpnięcie porady lekarskiej i stosować odpowiednie lekarstwa. Wówczas myślę, że chwalebnym i dobrym jest w zborze, w zgromadzeniu za taką osobą wstawić się w modlitwie, za taką osobą pomodlić się, bo wiemy, tak jak ten sam apostoł Jakub w 5 rozdziale, 16 wersecie powie nam, że wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Najdosadniej informują nas i dają sposób postępowania słowa świętego Jakuba w 4 rozdziale. Najpierw to wszystko, co na nas przychodzi, apostoł mówi, że to wszystko mamy poddać Panu Bogu. I od 4 rozdział od 7 do 12 wersetu. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonawcą i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? A więc, drodzy braterstwo, miejmy na uwadze te słowa. I apostoł święty Jakub później bardzo pięknie będzie kończył swój list. W 5 rozdziale, a w 11 wersecie. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Tak więc, drodzy braterstwo, korzystajmy z tych błogosławieństw, korzystajmy z tych obietnic, korzystajmy z tych różnych napomnień, które tutaj słyszymy, aby to urzeczywistniało się w naszym życiu, abyśmy byli błogosławieni, a kiedyś znaleźli się w Królestwie Bożym, czego braterstwu życzę i sam pragnę, co daj Boże, amen.